Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Adventures of an IT Leader w wydaniu uaktualnionym to nietypowy poradnik o zarządzaniu technologią napisany w formie powieści biznesowej. Robert D. Austin, Shannon O'Donnell i Richard L. Nolan pokazują pierwszy trudny rok Jima Bartona, nowo mianowanego dyrektora informatyki. Fikcyjna fabuła służy tu nie rozrywce samej w sobie, lecz analizie problemów, z którymi mierzą się osoby odpowiedzialne za IT w dużych organizacjach. Bohater musi reagować na awarie, napięcia w zespole, oczekiwania zarządu, relacje z dostawcami oraz presję, by technologia wspierała wyniki firmy. Otoż opierają sytuacje na doświadczeniach z rzeczywistych przedsiębiorstw. Nie przedstawiają jednak prostego zestawu uniwersalnych recept. Ich główna teza brzmi, że skuteczny CEO nie może ograniczać się do wiedzy technicznej. Musi rozumieć strategię, ryzyko, finanse i ludzi, a także umieć przekładać problemy technologiczne na język decyzji biznesowych. Zaktualizowane wydanie uwzględnia nowszą terminologię i kontekst technologiczny, zachowując narracyjny, praktyczny charakter książki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, rola CEO jako odpowiedzialność za biznes, a nie wyłącznie za systemy. Najważniejsza lekcja książki dotyczy zmiany perspektywy potrzebnej po objęciu stanowiska CEO. Jim Barton nie jest przedstawiony jako wszechwiedzący ekspert od infrastruktury, który rozwiązuje każdy problem techniczny samodzielnie. Jego zasadniczym zadaniem staje się kierowanie funkcją IT w taki sposób, aby odpowiadała ona na priorytety całej organizacji. To oznacza konieczność rozumienia, jakie działania firmy tworzą wartość, gdzie występują zagrożenia operacyjne i które inwestycje technologiczne zasługują na finansowanie. Autorzy pokazują, że technicznie poprawny projekt nie musi być dobrym projektem biznesowym. Może pochłaniać zasoby, utrudniać pracę użytkownikom albo nie mieć związku z tym, co w danym momencie jest najważniejsze dla klientów i kadry zarządzającej. CIO musi więc porównywać korzyści, koszty, terminy oraz ryzyko, zamiast oceniać inicjatywy tylko przez pryzmat nowoczesności rozwiązań. W reptyce wymaga to uczestnictwa w rozmowach o strategii, a nie czekania na gotowe zamówienia z innych działów. Książka podkreśla również, że odpowiedzialność biznesowa obejmuje trudne kompromisy. Nie da się równocześnie maksymalizować szybkości wdrożeń, niezawodności, bezpieczeństwa i oszczędności. Skuteczny lider IT powinien otwarcie wyjaśniać te napięcia oraz pomagać kierownictwu wybierać świadomie. Dzięki temu dział technologii przestaje być postrzegany jako kosztowe zaplecze, a może stać się partnerem w realizacji celów przedsiębiorstwa. Po drugie, budowanie zaufania między informatyką, zarządem i radą nadzorczą. Duża część napięcia w powieści wynika z tego, że różne grupy oczekują od IT czegoś innego i posługują się odmiennym językiem. Zespół techniczny widzi zależności systemowe, ograniczenia architektury oraz ryzyko awarii. Zarząd oczekuje przewidywalnych wyników, sprawnego działania firmy i uzasadnienia wydatków. Rada nadzorcza potrzebuje zwięzłego obrazu ryzyka oraz pewności, że kierownictwo panuje nad sytuacją. Barton musi nauczyć się łączyć te perspektywy. Książka nie traktuje komunikacji jako kosmetycznego dodatku do kompetencji technicznych. Przedstawia ją jako element zarządzania. Jeśli CIO opisuje problem wyłącznie nazwami platform, parametrów lub wewnętrznych procedur, odbiorcy mogą nie zrozumieć jego znaczenia. Jeśli natomiast pokaże konsekwencje dla sprzedaży, obsługi klienta, ciągłości działania, reputacji czy budżetu, rozmowa staje się podstawą decyzji. Nie chodzi przy tym o upraszczanie faktów ani ukrywanie złych wiadomości, lecz o ich właściwe osadzenie. Zaufanie zależy także od konsekwencji. Kierownictwo szybciej uwierzy liderowi, który jasno mówi o niepewności, terminach i ryzykach, niż temu, który składa nierealistyczne obietnice. Autorzy pokazują, że reputację CIO buduje się zarówno w kryzysie, jak i podczas codziennych kontaktów z dyrektorami innych funkcji. IT potrzebuje sojuszników, ale zdobywa ich przez wiarygodność, słuchanie potrzeb i gotowość do współodpowiedzialności za rezultaty firmy. Po trzecie, kryzysy operacyjne jako sprawdzian przywództwa i dojrzałości IT. Fabuła wykorzystuje sytuacje kryzysowe, aby pokazać, że awaria systemu nie jest jedynie zadaniem dla administratorów lub programistów. Zakłócenie działania technologii może zatrzymać procesy biznesowe, wywołać frustrację klientów, narazić firmę na straty i ujawnić wcześniejsze zaniedbania. Drekokstrą takiej chwili CEO musi jednocześnie dopilnować usunięcia problemu, zapewnić przepływ rzetelnej informacji oraz przygotować organizację na skutki operacyjne. Istotne jest rozróżnienie między działaniem natychmiastowym a uczeniem się po zdarzeniu. Pierwsza reakcja powinna koncentrować się na bezpieczeństwie, ciągłości kluczowych usług i jasnym podziale odpowiedzialności. Później konieczne jest zbadanie przyczyn, ocena decyzji oraz ustalenie, czy problem wynikał z technologii, procesu, niewystarczających zasobów czy błędów komunikacyjnych. Książka sugeruje, że obwinianie pojedynczych osób może dać pozorne poczucie kontroli, ale nie zastąpi analizy systemowych źródeł awarii. Barton doświadcza też, że presja kryzysu wystawia na próbę sposób, w jaki lider traktuje ludzi. Zespół potrzebuje kierunku i priorytetów, nie chaotycznych poleceń. Biznes potrzebuje informacji zgodnych z faktami, a nie uspokajających deklaracji bez pokrycia. Dzięki temu książka ukazuje odporność operacyjną jako połączenie kompetencji technicznych, procedur, przygotowania organizacyjnego i spokojnego przywództwa. To użyteczne spojrzenie, ponieważ przypomina, że najbardziej widoczna ocena IT często następuje wtedy, gdy technologia zawodzi. Po czwarte, zarządzanie zespołem IT i dostawcami bez ucieczki w mikrozarządzanie. Książka przedstawia CEO jako osobę działającą przez innych, a nie jako indywidualnego specjalistę rozwiązującego wszystkie problemy. Barton musi oceniać kompetencje współpracowników, rozumieć układ sił w zespole i decydować, kiedy zaufać ekspertom, a kiedy stanowczo interweniować. To szczególnie trudne w IT, gdzie lider może nie znać wszystkich szczegółów technologicznych lepiej niż podlegli mu specjaliści. Jego wartość polega zatem na wyznaczaniu kierunku, ustalaniu priorytetów i tworzeniu warunków do odpowiedzialnego działania. Autorzy zwracają uwagę, że problemy personalne rzadko są całkowicie oddzielone od problemów organizacyjnych. Niejasny rol, sprzeczne cele, brak informacji zwrotnej i tolerowanie słabej współpracy mogą osłabiać jakość usług równie mocno jak przestarzałe systemy. Lider IT powinien więc dbać o strukturę odpowiedzialności oraz o kulturę, w której eskalowanie ryzyka jest możliwe przed wybuchem kryzysu. Nie oznacza to łagodności wobec trwałej nieskuteczności, lecz sprawiedliwe rozróżnianie błędów, braków kompetencji i wad procesu. Równie ważne są relacje z zewnętrznymi dostawcami. Outsourcing lub zakup usług nie usuwa odpowiedzialności CEO za rezultat. Firma nadal musi definiować oczekiwania, kontrolować poziom usług i rozumieć ryzyka zależności od partnera. Powieść podkreśla, że skuteczne zarządzanie dostawcą wymaga zarówno negocjacji, jak i zdolności do utrzymania własnej wiedzy oraz nadzoru po stronie organizacji. Na koniec, narracja i pytania refleksyjne jako metoda nauki decyzji menedżerskich, tym co odróżnia tę książkę od klasycznego podręcznika zarządzania IT, jest jej forma. Autorzy prowadzą czytelnika przez kolejne decyzje Jima Bartona, ich konsekwencje i ograniczenia informacyjne, z którymi musi się mierzyć. Dzięki temu nie przedstawiają przywództwa jako zestawu definicji, lecz jako praktykę podejmowania wyborów w warunkach presji, niepełnej wiedzy i sprzecznych oczekiwań. Czytelnik widzi nie tylko problem, ale też to, dlaczego pozornie rozsądna reakcja może stworzyć nowe trudności. Taka konstrukcja ma konkretną wartość dydaktyczną. Ułatwia rozpoznanie analogii do własnej organizacji, ponieważ sytuacje dotyczą znanych tematów, takich jak relacje z biznesem, priorytety projektów, awarie, kadry i komunikacja z przełożonymi. Książkę można czytać ciągle jako opowieść, ale można też traktować rozdziały jak krótkie studia przypadków dotyczące określonych wyzwań. Nie zastępuje to analizy danych ani znajomości konkretnej firmy, lecz pomaga ćwiczyć sposób myślenia potrzebny przed podjęciem decyzji. Pytania refleksyjne na końcu rozdziałów wzmacniają ten cel. Zmuszają do przełożenia historii na własne realia określenia interesariuszy, ryzyk, możliwych działań i ich skutków. Autorzy unikają w ten sposób fałszywej obietnicy jednej idealnej odpowiedzi. W zarządzaniu IT kontekst ma znaczenie, dlatego ważniejsze od zapamiętania rozwiązania Bartona jest umiejętne uzasadnienie własnego wyboru. Forma narracyjna czyni tę lekcję przystępną także dla menedżerów spoza działu technologii. Podsumowując, The Adventures of an IT Leader warto polecić obecnym i przyszłym CIO, menedżerom IT, kierownikom projektów technologicznych oraz dyrektorom biznesowym współpracującym z działami informatyki. Przyda się szczególnie osobom, które znają technologię, ale chcą lepiej zrozumieć odpowiedzialność za budżet, ryzyko operacyjne, relacje z zarządem i pracę całego zespołu. Dla czytelników spoza IT książka może być przystępnym wprowadzeniem do tego, dlaczego decyzje technologiczne nie sprowadzają się do wyboru narzędzia lub zatwierdzenia projektu. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczaniu gotowej procedury dla każdej sytuacji. Polega na trenowaniu oceny menedżerskiej. Czytelnik może analizować, jakie informacje są potrzebne przed decyzją, komu trzeba wyjaśnić jej konsekwencje oraz gdzie kryją się kompromisy między kosztem, szybkością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Pytania refleksyjne dodatkowo zachęcają, aby porównać wydarzenia z własnym środowiskiem pracy. Na tle typowych książek o zarządzaniu IT wyróżnia ją połączenie powieści biznesowej i materiału edukacyjnego. Zamiast najpierw podawać model, a potem ilustrować go krótkim przykładem, autorzy pozwalają obserwować problemy w ich organizacyjnym kontekście. Dzięki temu widoczne są emocje, nieporozumienia i skutki decyzji, których abstrakcyjne poradniki często nie pokazują. Uaktualnione wydanie zachowuje tę zaletę, jednocześnie odświeżając język oraz technologiczne odniesienia. To nie jest techniczny podręcznik ani uniwersalny plan transformacji cyfrowej, lecz realistyczna analiza roli lidera, który ma sprawić, by IT rzeczywiście służyło biznesowi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert D'Austin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.